Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Dzień dobry. Dzisiaj jest to mój pierwszy wywiad, dlatego bardzo, bardzo mocno się stresuję, ale mam nadzieję, że wywiad będzie świetny i że dzięki temu wywiadowi dowiecie się, jak dzięki różnej pomocy pozyskiwać naprawdę ogromne pieniądze na działania organizacji pozarządowych i jak prowadzić też organizację, aby robić naprawdę niesamowite rzeczy. Jest ze mną Eugeniusz Fick, który jest prezesem Fundacji Rodzin Polskich.
Witam serdecznie.
I gdybyś mógł się przedstawić, trochę o sobie opowiedzieć, to by było ekstra.
Witam serdecznie, Eugeniusz Fick. Jestem od prawie 9,5 roku prezesem Fundacji Rodzin Polskich im. Świętego Jana Pawła II. Jestem również ojcem szóstki dzieci, bo myślę, że to w naszym działaniach fundacji jest bardzo ważne, bo z tego się to w ogóle wzięło. Jak nasze dzieci były małe, to żeśmy chcieli, aby mogły gdzieś rozwijać swoje talenty, miały gdzieś miejsce na różne spotkania, ale w Świętochłowicach takich miejsc nie było za dużo, a jeśli były, to były płatne. A jako, że pracowałem sam, żona była przy szóstce dzieci w domu, w większości nie było nas stać na takie zajęcia. Więc powodem tego, że powstała fundacja prawie 11 lat temu, to właśnie było to, aby stworzyć takie miejsce w Świętochłowicach, gdzie dzieciaki, może i w późniejszym czasie dorosłe osoby, całe rodziny, będą miały miejsce na różne spotkania, na rozwijanie swoich talentów.
Powiem Ci, że znamy się już tyle lat i tą historię pierwszy raz słyszę, że jakby taka była motywacja i to jest bardzo ciekawe, dlatego że te takie motywacje osobiste są zawsze chyba, tak mi się wydaje, chyba najważniejsze też w zakładaniu organizacji pozarządowej, dlatego że wtedy człowiek ma też taką, tak mi się wydaje, tak, taką siłę do tego, żeby to ciągnąć, no bo robisz coś de facto dla swojej rodziny, tak, bo jakby to się dlatego stało, no. Takie, no, ciekawe.
Tak, rzadkośmy o tym mówili, dopiero teraz, w tych ostatnich czasach, kiedy trzeba było w ogóle powiedzieć, robiąc zbiórkę czy zrzutkę, opowiedzieć to, skąd w ogóle fundacja, to dopiero w ostatnim pół roku żeśmy o tym w ogóle zaczęli opowiadać. Ale to był główny powód, dlaczego fundacja powstała.
No dobra, a jak to, czyli tak, zaczynaliście od robienia zajęć dla dzieci, w tym zajęć, w których mogłaby uczestniczyć Twoja rodzina, a jak to wygląda teraz? Czy jakby teraz prowadzicie też takie tylko zajęcia dla dzieci, czy robicie też inne rzeczy, co robicie, jak to się rozrosło przez te 10 lat?
Tak, to Agnieszko jest tak, że fundacja powstała, aby dzieci inaczej. Cały czas, jak nasze dzieci były małe, myśleliśmy o tym, żeby taka fundacja powstała. Ale fundacja powstała, jak nasze dzieci już miały swoje dzieci, więc to nasze dzieci z tego nie skorzystały. Więc robiliśmy to z myślą już o dzieciach z rodzin trudnych, z rodzin, których dzieci nie miały możliwości własnego rozwoju czy tam rozwijania swoich pasji, talentów. I 10,5 roku temu, jak fundacja powstała, to właśnie po to, żeby takie dzieciaki z rodzin trudnych miały swoje miejsce, miały gdzie przyjść, miały gdzie się rozwijać. Przez te 10,5 roku te nasze działania ewaluowały i to bardzo. Otwarliśmy się na seniorów, otwarliśmy się na niepełnosprawnych, na osoby, które są w domach zamknięte, nie wychodzące wiele lat z domów, nie mające opieki, pomocy. Więc trochę to się wszystko zmieniło przez te 10 lat.
No a dlaczego nie założyliście wtedy tej fundacji dla dzieci? Czyli jakby dlaczego, to bo rozumiem, że to trwało kilka lat, dlaczego tak długo zastanawialiście się nad utworzeniem fundacji?
Inaczej. To wszystko się działo, to wszystko gdzieś tam w naszych sercach zaczęło się gdzieś tam rozwijać, ale nie mieliśmy takiego doświadczenia wtedy, jak nasze dzieci były małe. W ogóleśmy nie myśleli o tym, żeby tworzyć. Bardziej myśleliśmy o tym, żeby znaleźć takie miejsce w Świętochłowicach i ja z żoną, że będziemy tam coś robić. Nie myśleliśmy o żadnej organizacji, o żadnym stowarzyszeniu, fundacji. Nie mieliśmy takiego doświadczenia, ale organizowaliśmy różnego rodzaju wyjazdy z ludźmi, którzy są, powiedzmy, we wspólnocie domowego kościoła. I właśnie pomysł na fundację zrodził się we Włoszech, na nartach. Byliśmy, zawsze żeśmy wyjeżdżali, prawie 15 lat robiliśmy takie zimowe wyjazdy. Nazywaliśmy to Narty z Panem Bogiem, bośmy jechali na narty, a przy okazji robiliśmy takie różne formacyjne spotkania. No i przez 15 lat byliśmy, najpierw 10 lat w Wiśle, potem 5 lat w Szczawnicy i w końcu tam w Szczawnicy w tym 15 roku ludzie chcieli, żebyśmy zorganizowali jakiś wyjazd poza granicę kraju. I wtedy wybraliśmy się dwoma autokarami na narty do Włoch, wynajęliśmy cały dom, tam żeśmy mieli szkołę dla rodziców i wychowawców, jedna znajoma nasza z Nowego Sącza taką szkołę dla nas tam robiła, żeby nas jako rodziców uczyć bycia dobrym rodzicem, wychowawcą swoich dzieci i ona powiedziała nam, podpowiedziała taką rzecz, że robimy fajne rzeczy, a dla takiego małej grupki 100 osób powiedzmy, a moglibyśmy to robić dla zupełnie większej grupy odbiorców. I tam właśnie w styczniu 2011 roku podpowiedziała nam, żebyśmy mogli założyć albo stowarzyszenie, albo fundację i dzięki temu móc zrobić coś szerzej, więcej i lepiej i sprawniej. I wtedy dopiero się to pojawiło w naszych sercach.
Okej, dobra, czyli wyście po prostu się skupili na takiej bieżącej pracy, bieżących działaniach i dopiero potem, kiedy się okazało, że te działania są ważne, są potrzebne, że ludzie tego szukają, to dopiero wtedy założyliście organizację. No dobra, a co robicie teraz i co jest takim głównym obszarem waszej działalności?
Od zeszłego roku żeśmy odkryli pewną rzecz, ogromną potrzebę działań na rzecz niepełnosprawnych. Tak jak mówiłem wcześniej, zaczęliśmy od dzieci, potem przyszli seniorzy. Często są z nami całe rodzinki na różnych warsztatach, które prowadzimy, ale w zeszłym roku żeśmy wygrali taki grant dotyczący asystentury dla osób niepełnosprawnych i pomocy osobom w formie opieki wytchnieniowej i że zobaczyliśmy ogromną potrzebę takiej służby na rzecz tych ludzi, którzy często, tak jak już wspominałem, nie wychodzą nawet latami z domu, leżąc sami często po kilka dni nie mają co jeść, bo nie mają rodziny, nie mają bliskich. No i w zeszłym roku żeśmy namacalnie to doświadczyli, gdy nasi pracownicy, nasze dziewczyny były u tych ludzi i doświadczyły tego, że te osoby często leżą, praktycznie nie mają jak wyjść do toalety, nie mają jak wyjść do sklepu na zewnątrz domu swoich, więc ogromne nowe doświadczenie dla nas jako fundacji i ogromna potrzeba, która wokół nas jest. Często tego nie widzimy, bo ci ludzie są pozamykani w domach. A myśmy na początku było trudno w ogóle dotrzeć do tych ludzi. Prawie pół roku trwało, zanim żeśmy zgromadzili kilkadziesiąt osób, którymi się potem opiekowaliśmy. No i dzisiaj wiemy, że to jest ogromna potrzeba i szukamy środków, żebyśmy mogli tym ludziom pomagać i żeby dziewczyny, które tam są, mogły to realizować nie jako wolontariusze, bo też muszą z czegoś żyć, prawda?
Czyli tak, zaczynaliście od dzieci, które prosto jest zrekrutować, potem wskoczyliście w osoby, w seniorów, którzy często przychodzili też wspólnie na zajęcia z dziećmi, czy na przykład dziadkowie odprowadzali swoich wnuków
tak
na zajęcia.
Tak właśnie było, że oni zobaczyli tu nasze pracownie, prosili nas, żebyśmy dla nich coś napisali, żeby mogli też zacząć uczestniczyć w jakichś konkretnych działaniach fundacji, w naszych pracowniach. No a zeszły rok był takim odkrywczym rokiem właśnie tych ludzi, tej opieki i wytchnieniowej, i asystentury dla osób niepełnosprawnych.
Okej, okay, a jeszcze, bo mówisz tak, powiedziałeś, tak się tu przyczepię takich dwóch słówek, bo powiedziałeś, że żebyśmy dla nich coś napisali, ale myślę, że to poproszę cię zaraz o wyjaśnienie tego, ale też powiedziałeś, że pracownie się podobały, czyli jakie pracownie prowadzicie, jak wy przyciągacie te dzieci i młodzież i tych dorosłych, co jest takiego atrakcyjnego, że ci ludzie chcą tu być?
To znaczy nie wiem, jak działają organizacje, które są wokół nas, bo myślę, że wkoło jest dużo organizacji, które mają różnego rodzaju pracownie w ramach swoich działań. My od samego początku stawialiśmy na takie pracownie, które pozwalają twórczo się rozwijać. Pierwsza nasza pracownia, która powstała, a powstała dla dzieciaków, to była pracownia ceramiki. Następną pracownią była pracownia klocków Lego, robotyki, takich klocków Lego sterowanych. Mamy pracownię, gdzie seniorzy, co by się wydawało niemożliwe, drukowali na drukarkach 3D. Dzieciaki również się w tym umieją fajnie odnaleźć. Mamy pracownię rękodzieła, pracownię szkła artystycznego, pracownię pisania ikon, fotografii, filmowania. To są pracownie, gdzie może wkoło nie jest tak prosto trafić do takich pracowni. My je mamy. Wielki nacisk od samego początku kładłem na to, aby te takie pracownie zafunkcjonowały, żeby na różnych płaszczyznach tu u nas można było się rozwijać.
No rzeczywiście, takie pracownie ikonopisania to jest taka niszowa rzecz, taka bardzo wyjątkowa, bym powiedziała, jeżeli mogę użyć tego słowa. A jak wy to wszystko finansujecie? Dlatego, że to chyba nie są tanie rzeczy, bo wiem, że piec chociażby nawet do wypału ceramiki to jest jakaś droga sprawa. A dodatkowo też podrożały prądy, podrożały te wszystkie historie takie energetyczne i to chyba też jest strasznie prądożerne, tak? Także jakby, jak to w ogóle wygląda? No bo skąd wy zbieracie środki na działania?
Wiele rzeczy, które mamy, sprzętów, które żeśmy zakupili, od samego początku, jak tylko była możliwość wpisania jakiś zakupu sprzętu do jakiegoś grantu, o który żeśmy wnioskowali, to starałem się to gdzieś tam ująć. Czy frezarkę CNC, którą mamy, czy drukarki 3D, czy tak jak mówiłaś, piec do wypału ceramiki, koło gancarskie, piec do wypału szkła, bo mamy i piec do w szkle artystycznym, w pracowni szkła artystycznego mamy piec do fusingu. Więc to są rzeczy, które gdzieś tam zawsze próbowałem przeforsować i żeby po prostu taki konkretny sprzęt, który może posłużyć tu naszemu lokalnemu społeczeństwu w rozwijaniu swoich pasji, zawsze mnie to w cudzysłowie rajcowało, żebyśmy takie wyposażenie mogli tutaj zorganizować, żeby móc coś fajnego ludziom zaoferować później.
No tak, no bo bardzo często te takie rzeczy nisko kosztowe, jak na przykład warsztaty plastyczne czy malowanie, to oferuje bardzo dużo organizacji, dlatego że praktycznie są zerowe koszty wejścia w takie działania. A rzeczywiście, jak chcemy, sama też myślałam ostatnio, żeby znajomi się bardzo w ceramikę wkręcili, przyszli do mnie i mówią, zróbmy takie rzeczy naszym dzieciom. A ja mówię, no dobra, no ale nie mamy pieca, może coś tam już umie. Znacie się na tym, ale rzeczywiście to nie jest takie proste, żeby kupić piec, no bo to jest kilkanaście tysięcy złotych, tak? No i potem rzeczywiście ktoś jeszcze za ten prąd musi zapłacić. Czyli mówi, że jakby to się udało z dotacji.
Tak, tak.
Ale wszystko z jednej, czy...
Nie. My jednak już działamy te prawie 11 lat, w maju będzie 11 rocznica, więc praktycznie chyba każdy sprzęt jest z kolejnej jakichś tam działań. Na przykład dwa lata temu, żeśmy się starali z dotacji otrzymać dofinansowanie na właśnie drukarkę 3D i frezarkę CNC. To był grant dla seniorów o nowoczesnych technologiach, tak? I tu było jakby te działanie. Wcześniej dostaliśmy dofinansowanie kilka lat temu z fundacji PKO na zakup sprzętu dotyczącego właśnie sprzętu do wypału szkła. Tak jak mówiłem, pierwszy grant, który dostaliśmy z fundacji Henkel, to był na zakup pieca do ceramiki. I tak z różnych miejsc staramy się dostać jakieś dofinansowanie, gdzie próbuję jakiś sprzęt zakupić dzięki temu, tak? Mamy drona, mamy różnego rodzaju gimbale, czyli te stabilizatory do sprzętu fotograficznego. Mamy aparat z Canona, mamy 60, mamy 40. Te sprzęty, które po prostu pozwalają na prowadzenie zajęć naprawdę bardzo dobrym sprzętem, powiedzmy jakościowym. Dzięki temu ludzie, seniorzy po prostu tu odkrywają swoje pasje fotograficzne, również filmowe.
Mhm. No tak, czyli jakby tutaj najważniejszy wniosek jest taki, że nie da się tego wszystkiego zrobić na raz, tylko trzeba po kolei w ramach każdej dotacji jakby pozyskiwać kolejne rzeczy, które będą budowały tą organizację. A skąd w ogóle pomysł? Bo te pomysły są takie, no naprawdę bardzo kreatywne, bo i na fusing, i to chyba robią nieliczne organizacje na Śląsku. I no właśnie na tą naukę fotografii seniorów, jakby skąd w ogóle pomysł na działania, skąd to się bierze? To przychodzi ktoś, czy na przykład śpisz, wstajesz rano i nagle jest olśnienie, że dobra, dzisiaj robimy to będzie ekstra. Jakby skąd to się bierze?
To znaczy, wiesz co, Agnieszko, sytuacja jest taka, że ja mam, nie wiem, czasami takie wizje, które gdzieś tam w głowie są, gdzieś tam w sercu i tylko czekamy, aż się pojawi grant, który pozwoli na przykład na zrealizowanie takiego pomysłu, tak? Teraz jest ogłoszony grant dla seniorów Aktywni Plus, gdzie będziemy chcieli wnioskować o różnego rodzaju sprzęty, które pozwolą seniorom na przykład prowadzić relacje na żywo z tego, co będzie się tu działo, tak? Będą mieli gimnastykę, ale będą też bezpośrednio na YouTube'a wkładać to, co się tu będzie działo. Czy na przykład sprzęt, który tutaj masz, myślę, o taki sprzęt widzę po raz pierwszy i myślę, że to tam też będziemy wkładać w ten projekt.
To ja,
tak?
To ja tutaj dodam, że korzystamy, będzie podlinkowane, bo już też linkowałam o tym, co udało mi się kupić w ramach dotacji z Śląskie Nowe FIO, z Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości. Korzystamy tutaj z Zooma i z mikrofonów Rode, takich specjalnie przeznaczonych do podcastów, więc to tutaj teraz o tym sprzęcie rozmawiamy. Powiem, że wrzucanie filmów przez seniorów na YouTube'a to taki ambitny plan i myślę, że bardzo, bardzo ciekawy. Także, że mam nadzieję, że no taki albo na TikToka.
Ja TikToka nie znam, ale myślę, że ostatnio właśnie brat pokazywał mi sprzęt, którym robią bezpośrednio takie relacje z takich swoich modlitewnych spotkań. Pożyczał ode mnie aparat, podłączał tam pod taki sprzęt, gdzie mógł kilka kamer, więc to wszystko chcemy wnioskować w najbliższym właśnie.
Okej, to ja już takiej zaawansowanej wiedzy nie mam, dlatego że ja wiem, jak podłączyć jedną kamerę i zrobić takiego live'a, ale chyba dwóch kamer, nie wiem, czy bym umiała to.
A nasi seniorzy będą cztery.
Cztery? O, dobra. No dobra, a skąd bierzecie też ludzi do tych działań? Dlatego że powiem wam, że szukałam ostatnio człowieka, który potrafiłby zrobić live'a i połączyć kilka mikrofonów, kilka kamer i jeszcze zgrać to z prezentacją, wrzucić to na Zooma, czy tam przez Zooma na YouTube'a, na Facebooka i nie jest to taka wiedza, która jest ogólnodostępna. Jakby skąd wybierzecie do tego też ludzi, tak? jak ich szukacie, też jak o nich dbacie, no bo też tacy specjaliści chyba nie są tani, tak? Jak to wszystko wygląda?
Tani nie są, ale jakoś znajdują się wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Nie wiem, jakoś to tak jest z góry ustawione chyba, że potrzebowaliśmy instruktora do prowadzenia zajęć z 3D i z frezowania i nagle przez kogoś gdzieś tam pytam i nagle się znajduje gościu, który przychodzi z taką pasją, że seniorzy po prostu zakochali się w druku 3D. Skanowali siebie nawzajem, drukowali swoje posągi, jakby to nazwać, popiersia, przepraszam, zeskanowane swoje twarze. No, to po prostu było niesamowite, że gościu z nich wykrzesał takie rzeczy. Każdy mi mówił, że to jest projekt, którym seniorów na pewno się do tego nie nadają, a oni potem robili takie rzeczy, że po prostu nam szczęka opadała. I myślę, że no, dla nas ważne jest jedno. My wszystko, co robimy, oddajemy Panu Bogu, a On znajduje nam tych, którzy potem nam pomagają w realizacji tego wszystkiego.
A jeszcze wracając, przeskakując jakby, no bo też powiedziałeś, że są dziewczyny, które zajmują się opieką nad osobami potrzebującymi. I teraz użyłeś wielokrotnie słowa dotacje, ale czy to jest tak, że te dotacje wam zapewnią taki byt? Czy da się prowadzić organizację korzystając z samych dotacji? Czy jakby musicie też robić inne rzeczy, aby jakby to wszystko działało na tak wysokim poziomie? Jakby jak tutaj to wszystko jest skonstruowane?
To znaczy mamy wiele różnych działań, które prowadzimy. Dotacja to jest jakby jedna noga, dla nas na razie jeszcze najsilniejsza, ale też zwracamy się do naszych darczyńców, których mamy już też coraz więcej. Ludzie widzą, co robimy i wspierają te nasze działania. Tu chcielibyśmy jeszcze bardziej na to postawić i też...
Na fundraising. A pracujecie z osobami, czy pracujecie z firmami?
W większości z osobami. Chcielibyśmy, żeby też więcej firm było wśród naszych sponsorów, darczyńców. Ale dział fundraisingu powstał dopiero w zeszłym roku. Tworzy się od zeszłego roku, od momentu, kiedy żeśmy zaczęli startować i przygotowywać się do zakupu domu, który jest tu zaraz obok fundacji. Wtedy udało mi się dostać dofinansowanie na szkolenie z fundraisingu i pani Martyna, która przyjechała do nas z Warszawy, w ramach tego szkolenia pomogła nam stworzyć pierwszą fundraisingową akcję, bo do tej przez te 10 lat wcześniejszych żeśmy takiego czegoś nie prowadzili, nie mieliśmy doświadczenia. Rzecz, która by się wydawała niemożliwa, bo trzeba było zebrać prawie 379 tysięcy, mając zaplecze 100 darczyńców, bo tylu mieliśmy jeszcze w maju zeszłego roku. Dziś tych darczyńców mamy już prawie 1000 i akcja się udała. Pani Martyna powiedziała, że to jest w ogóle raczej nierealne przy takich naszych 100 darczyńcach. Ale my, tak jak już wcześniej wspominałem, mamy kogoś, kto jest nad nami i ten ktoś, prosiłem, aby to się podziało, jeśli to jest zgodne z wolą Pana Boga, to żeby to im pokierował. No i tak się udało. Martynie szczęka opadła, jak się dowiedziała, że zebraliśmy, że dom kupiliśmy, a już dzisiaj mamy kolejne prawie 300 tysięcy na koncie na to, żeby mieć wkład własny do tego, aby aplikować o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont tego budynku, tak? Tam musimy się starać o około 4 miliony, więc...
Kosmiczne pieniądze.
10% musimy mieć wkładu własnego, mamy już prawie 350 tysięcy, więc mam nadzieję, że skoro tak daleko już zaszliśmy, że dom już mamy, że prawie cały wkład własny już też mamy, no to, że za niedługo będziemy startować o to, żeby zdobyć te parę milionów.
No dobra, a używasz słowa dom. Co to będzie za dom? To, no bo jakby kwoty robią naprawdę, takie są więc prawie że wbijające w fotel, no bo 4 miliony na wyposażenie domu, no to są mega duże pieniądze. Ja nie widziałam w życiu takich pieniędzy na oczy, ale po co fundacji taki dom za tyle pieniędzy?
Słuchajcie, ten dom to jest stara, rozpadająca się kamienica, która stoi na działce przyległej do tej, na której teraz się fundacja mieści. To jest te 4 miliony, o których mówię, to jest dofinansowanie na remont, nawet nie na wyposażenie, ale całość, bo to ma być taki kompleks, który ma połączyć ten budynek, w którym teraz jesteśmy, z tym starym familokiem, który się rozpada. Ma tam być w piwnicach umieszczona stolarnia, bo chcemy uczyć młodych ludzi wychodzących z pieczy zastępczej zawodu stolarza. Na parterze takiego łącznika ma być kawiarnia, gdzie będą pracowały osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Na pierwszym piętrze tego łącznika ma być oddział żłobkowy i przedszkolny dla dzieciaków niepełnosprawnych, a na dachu tego łącznika ma być zielony dach. Zielony, będziemy ogród, który będzie umieszczony na dachu, bo w familoku, o którym będziemy remontować, na drugim piętrze tego familoka będą mieszkania opieki wytchnieniowej. Właśnie tam będą mieszkały osoby, które nie wychodzą na zewnątrz, leżące w łóżkach, a my będziemy mogli wtedy na tym drugim piętrze wyjść prosto na dach. Nikt tych osób nie zobaczy, a one będą mogły sobie posiedzieć na zewnątrz, na pięknym ogrodzie. To było, mówimy o drugim piętrze familoka. Na pierwszym piętrze tego familoka będą mieszkania dla osób wychodzących z pieczy zastępczej oraz mieszkania dla dziewczyn w ciąży, które w domach rodzinnych gdzieś nie akceptują tej ciąży, a my pomożemy im przetrwać w razie czego do porodu, pomożemy im w razie, żeby wystartowały w samodzielnym życiu. A na parterze tego familoka będą nasze dwa biura oraz sklep z rzeczami, które tu w fundacji powstają. No i to wszystko, myślę, że myśmy mieli to wycenione na około 4 miliony półtory rok temu. Wiem, że te wszystkie rzeczy, materiały tak podrożały, że na pewno będziemy musieli skorygować to wszystko i na pewno wnioskować o większą kwotę, ale mniej więcej tak to by wyglądało.
Okej, czyli to ma być taki dom dla osób potrzebujących, tak. Dla osób, które korzystają z waszego wsparcia, z waszej pomocy w takim codziennym życiu. Ale jak z tych 100 darczyńców zrobiliście blisko 1000? To jest tak, że to ty sam jeden? Czy ile osób przy tym pracuje? Jakby jak to wszystko wygląda? Jak się za to w ogóle zabrać?
Absolutnie, ja sam to bym nic nie zrobił. Wtedy ta pierwsza akcja, która pomogła nam zebrać połowę kwoty, która nam była potrzebna, prawie 200 tysięcy, a dokładnie 190, dosłownie połowę, to było prawie 480 darczyńców, którzy trafili do nas przez to, że zrobiliśmy na naszej stronie taki landing page, na którym pokazaliśmy to, co się dzieje, pokazaliśmy ten dom, nakręciliśmy filmik, gdzie nasze dzieciaki fundacyjne opowiadają o tym, jakie trudności mają w swoim dziecięcym życiu, w swoich rodzinach. To zachęciło ludzi do tego, aby włączyli się w tą naszą zbiórkę. Później robiliśmy jeszcze taką akcję na zrzutce, gdzie do dzisiaj zebrało się prawie 444, bo tyle było wczoraj. Nie wiem, czy dzisiaj jakaś nowa osoba się pojawiła, ale 444 darczyńców na zrzutce, więc to łącznie plus to, co żeśmy mieli na początku. Zaczęło się w ogóle od takiej dziwnej akcji, bo w kwietniu zeszłego roku Jeszcześmy nie mieli żadnego doświadczenia. Tak jak mówiłem, pani Martyna przyjechała do nas z Warszawy w ramach pomocy dopiero pod koniec czerwca, a myśmy zaczęli o tym domu myśleć od kwietnia zeszłego roku. No i tutaj na spotkaniu w fundacji jeden z seniorów zaproponował mi coś takiego. Mówi, panie Gienku, ma pan tylu znajomych, nas tu, seniorów, którzy korzystają z fundacji. Jakby zachęcić każdego, żeby wpłacił po 1000 zł, to zbierzemy te 200 tysięcy, bo tyle myśleliśmy, że ten dom będzie kosztować, a to była tylko cena wywoławcza, a później ta końcowa to było prawie 400, 379. I zaczęliśmy naprawdę od tego. Rozmawiałem z każdym seniorem, który tu do fundacji przychodził, z każdą osobą, z rodzinami, z moimi najbliższymi, z naszymi dziećmi. No i udało nam się dzięki tym wpłatom jednotysięcznym, bo tak faktycznie każdy się w to zaangażował, zebrać prawie 80 tysięcy, wow. Tak? Czyli 80 osób czy rodzin się w to włączyło.
No ile czasu to trwało?
To trwało cały kwiecień i do końca maja.
Aha, czyli jak wyście zaczynali rozmowę już z panią Martyną, to już mieliście 80 tysięcy, które tak naprawdę były wypracowane przez wasze rozmowy z bliskimi, z klientami, z podopiecznymi.
Tak, tak. Dzięki tej zbiórce na tym naszym, przez tą naszą stronę udało nam się zebrać jeszcze 110 tysięcy, a później dostaliśmy wielkie dofinansowanie z jednej organizacji plus od osób prywatnych zebraliśmy kolejne 200 tysięcy, 190 dokładnie.
Wow. Ale to też było tak, że też dzięki rozmowom, czy też dzięki uzyskaliście taki efekt kuli śnieżnej, że pewne rzeczy się już zaczęły same kręcić? Czy wy dalej musicie w to inwestować swój czas, osoby? Jak to się dzieje, tak?
Nie ma nic bez pracy. Tu cały czas i pan Miłosz, i pan Adam razem ze mną, cały czas nad czymś myślimy, cały czas gdzieś próbujemy przez Facebooka, przez różne tam, nie wiem, media docierać do ludzi. Nakręcaliśmy różnego rodzaju filmiki, zapraszaliśmy tu gości, było i Radio Katowice, i Radio M, i Gość Niedzielny, i ludzie znajomi, którzy przyjeżdżali tu, nakręcali filmiki i wysyłali to do swojej społeczności. No i tak trafiały do nas, dzięki tym wszystkim akcjom, to były różnego rodzaju działania, gdzie wszędzie pokazywaliśmy się, co robimy, w jaki sposób działamy, i ci ludzie zachęcani przez tych, którzy to czy nakręcili, czy udostępnili taki filmik, włączali się w te nasze działania.
Powiem, to jest kawał roboty, innymi słowy mówiąc, żeby to wszystko ogarnąć, ale też żeby był efekt, tak? Że nie da się tego...
Nie da się pstryknąć palcem i to się znajdzie. To naprawdę jest codziennie omawianie, co dalej, jak teraz robimy, co za miesiąc, co za tydzień i tak dalej.
Mhm. Czyli taki ten trzon tej grupy fundraisingowej to są 3 osoby.
Tak.
A te osoby też mają, wiadomo, no jakby ty jesteś prezesem, więc masz na pewno dużo dodatkowych obowiązków, ale czy te 2 osoby mają też jakieś inne dodatkowe obowiązki, czy oni się głównie tym fundraisingiem zajmują?
To znaczy, nie, Adam ma swoje działania i tu jakby część swojego czasu poświęca na działania fundraisingowe, a Miłosz w ramach fundraisingu i pisze projekty, bo to jest jedna z tych działań, i jakby tu opracowujemy strategie te fundraisingowe na pozyskanie klientów, czy darczyńców, czy firm, czy organizacji.
A wiesz co, bo jeszcze mnie interesuje jedna rzecz, dlatego że byłam ostatnio na szkoleniu z fundraisingu, i świetny prowadzący mówił, że na przykład bardzo dobre stopa zwrotu czy tego nakładu pracy jest na przykład z mailingu ale też z poczty tradycyjnej. Jak wy się na to zapatrujecie? Dlatego, że odniosłam wrażenie, że mówiłeś, że korzystacie głównie z mediów społecznościowych, z mediów tradycyjnych i z takiego tego typu w taki sposób docieracie do swoich potencjalnych darczyńców. Jakby jak to, z jakich narzędzi fundraisingowych korzystacie?
My, tak jak wiesz, Agnieszko, dopiero niedawno zaczęliśmy naszą przygodę w fundacji z fundraisingiem. Wielu rzeczy się dopiero uczymy. Nasze działania rozpoczęliśmy od tego, żeby zorganizować właśnie tą naszą stronę, na której była zbiórka, oraz zrzutkę, na której jest zbiórka na rzecz tego domu. Wszystkie adresy mailowe, które otrzymujemy od darczyńców, bo i na zrzutce, i na tej naszej stronie, jeśli ktoś wpłacał, to musiał podać adres mailowy. Więc każdy adres mailowy, który otrzymujemy dzięki temu, to od razu do wszystkich piszemy i staramy się raz na kwartał wysłać jakąś relację z tego, co się w fundacji dzieje. Okay. Żeby
ale o mailem tych... do tych osób.
Tak. Mamy taki program, nazywa się Asystent Korporacja, który nam jakby pomaga, tam wprowadzamy te wszystkie adresy mailowe i potem również przez Fresh Maila docieramy do tej bazy, która się stworzyła dzięki tym działaniom.
Czyli jakby ten mailing robicie raz na kwartał, ale bardziej w takiej formie, żeby podziękować darczyńcy i pokazać, na co wydaliście jego środki, tak? Co się stało?
Tak, na razie nie mamy się aż tak czym chwalić, bo oczywiście kupiliśmy dom i mamy już środki na te działania, na ten wkład własny, ale jak zacznie się akcja budowy tego domu, remontu i będzie szło robić zdjęcia z tego, jak to wygląda dzisiaj, jak za tydzień, jak za miesiąc i tak dalej, to wtedy będziemy na pewno częściej kontaktowali się z tymi ludźmi, wtedy na naszej stronie będzie też na bieżąco relacja z tego wszystkiego, co się będzie działo, żeby ci ludzie widzieli, że te wszystkie środki są wydane w sposób właściwy i według tego, co oni chcą otrzymać. Tak?
No tak, no bo to teraz jest taki trudny etap, bo de facto nic się nie dzieje, a pieniądze są ciągle potrzebne. Tak? No samo zakupienie domu było takim bardzo podniosłym wydarzeniem, które zostało w pewno uwiecznione, ale teraz od momentu zakupu, no to jakby na razie stoimy, tak? Nic, jakby nie ma niczego takiego, co by dobrze wyglądało w mediach społecznościowych, tak? Także to rzeczywiście są takie trudne momenty w tych zbiórkach publicznych i podczas fundraisingów. Powiem ci, że ja w dalszym ciągu jestem pod olbrzymim wrażeniem tego, jak wy pracujecie i co wam się udało wypracować, bo 11 lat to z jednej strony to jest bardzo długo, ale z drugiej strony to jest bardzo krótko. Zdobyć w tym czasie prawie 1000 darczyńców i sprawić, żeby ci darczyńcy jeszcze byli powtarzającymi się darczyńcami, to jest naprawdę nie lada wyzwanie, ale też to, że też nie znam tej historii o tym, że te grupy, które do was przychodzą, że z samych tych rozmów udało się z tymi waszymi klientami zebrać tak olbrzymie pieniądze, więc to jest naprawdę niesamowite, bo to świadczy o tym, że osoby, które tu przychodzą, są zadowolone i też chcą pomóc w tych działaniach, więc myślę, że jak na 11 lat, to jest niezły wyczyn, łagodnie mówiąc. No ale tak jak też mówię, te 11 lat to też jest stosunkowo krótki okres czasu, no bo odniosę się teraz tutaj do naszego takiej lokalnej historii. Tramwaj na Lipinach już prawie 3 lata remontują i ciągle go nie mogą skończyć, tak, linię tramwajową. Wszyscy mieszkańcy się cieszą, ale jakby tutaj cały ten czas ta procedura trwa. A to tylko kawałek gdzieś tam odległość, nie wiem tam ile, kilometr tego tramwaju i ciągle nie jeździ. No dobra, a słuchaj, już tak kończąc, jeżeli miałbyś mieć jedną radę dla początkujących, to co by to było? Jakbyś chciał powiedzieć takiej organizacji, która ma dopiero rok, 2 lata, taką jedną radę z tej perspektywy tych 10 lat działania?
Nie wiem, czy to się da tak, taką jedną, ale ja dostałem taką jedną 10 lat temu od znajomego, którego organizacja już funkcjonowała prawie że 10 lat tu w Świętochłowicach od pana Damiana, bo napisaliśmy jeden projekt, nie wygraliśmy. Napisaliśmy drugi, znowuśmy nie wygrali. Tak dzielę się z nim, mówię, Damian, kurczę, wy co chwilę jakieś tam projekty macie, a on mi mówi, Gienek, musicie pisać, pisać i pisać. I za chwilę będziecie mieli jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, a potem to już wam nie starczy sił, żeby to realizować. No i coś w tym było, bo ja już chciałem to odpuścić i myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu jako fundacja, bo trochę mnie to przerosło, że napisany drugi, trzeci, czwarty i znowu nic, i piąty, i znowu nic, a potem był szósty tak, siódmy tak, ósmy tak.
Czyli taka konsekwencja.
Tak.
Konsekwencja i chyba usłyszałam, że też nie należy się poddawać.
W ogóle, po prostu robić swoje, jeśli czujecie, że to, co chcecie dać ludziom innym, tym w waszej organizacji, to po prostu trzeba z konsekwencją iść do przodu.
Okej, no myślę, że to jest ważna rada. No dobra, a na koniec już tak konsekwentnie, to gdybyś też mógł powiedzieć, gdzie was można znaleźć w internecie, ale też jak można wesprzeć wasze działania, jeżeli oczywiście ktoś ma na to ochotę.
Super. www.fundacjarodzin.pl to jest nasza strona. Tam przez tą stronę można wejść nawet na zrzutkę, ale jeśli wpiszecie dom, który stawia na nogi, bo tak ma nazywać się ten dom, o którym żeśmy tutaj rozmawiali, dom, który pomoże i dziewczynom, i ludziom wychodzącym z pieczy zastępczej, i dzieciakom, i młodzieży, i seniorom, i niepełnosprawnym, to właśnie jakbyście chcieli wesprzeć te działania, gdziekolwiek piszecie, dom, który stawia na nogi, w jakiejkolwiek wyszukiwarce znajdziecie i link do naszej zrzutki, i na naszą stronę. I bardzo byśmy się cieszyli, gdybyście nas wsparli.
Bardzo pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że to była inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że nie było też tego słychać, jak bardzo jesteśmy w dwójkę zdenerwowani, bo to mój pierwszy wywiad, ale też wiem, że tutaj jest pierwsza taka rozmowa podcastowa.
Tak, jeszcze nigdy nie brałem czymś takim udziału.
Także dziękujemy wam, życzymy dobrego dnia i do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć.
Cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.